Rozdział 31. Przeprawa na saniach z żaglami. Phileas Fogg stracił 20 godzin. Obieży świat, mimowolna przyczyna tego opóźnienia, był w rozpaczy. Nie ulegało wątpliwości, że zrujnował swego pana. W tej chwili inspektor zbliżył się do pana Foga i spytał go, patrząc na niego badawczo. Czy pan się bardzo spieszy?
Bardzo,
odparł pan Fogg. Zależy panu na tym, żeby znaleźć się w Nowym Jorku 11 grudnia przed 9 wieczorem, to jest przed odpłynięciem statku do Liverpoolu.
Bardzo mi na tym zależy.
I gdyby napaść Indian nie przerwała podróży, byłby pan 11 rano w Nowym Jorku?
Tak, na 12 godzin przed odpłynięciem statku.
Dobrze, pan stracił 20 godzin. Między 20 a 12 jest 8 godzin różnicy. Można by je nadrobić. Czy nie chciałby pan tego spróbować?
Pieszo?
Spytał pan Fogg.
Nie,
na saniach, odparł Fix. Na saniach z żaglami. Pewien człowiek proponował mi ten sposób podróży. Phileas Fogg nic na to nie odpowiedział. Agent wskazał mu człowieka przechadzającego się po dworcu i dżentelmen podszedł do niego. W chwilę później Phileas Fogg i ten Amerykanin nazwiskiem Match weszli do chaty stojącej po drugiej stronie fortu. Tam oglądali szczególnego rodzaju wehikuł. Tworzyła go rama z desek przybita do dwóch grubych belek wygiętych na końcach jak płozy sań. Z przodu ramy wznosił się maszt, na którym znajdował się ogromny żagiel. Maszt umocowano do desek metalową blachą i naciągniętymi stalowymi linami. Z tyłu tkwił rodzaj steru, pozwalającego kierować tymi dziwnymi saniami, w których mogło się zmieścić 5 do 6 osób. W zimie, na pokrytych lodem równinach, gdy z powodu zasp śnieżnych pociągi przestają kursować, pojazdy te z nadzwyczajną szybkością przewożą podróżnych od stacji do stacji. Przy wietrze stawia się żagle i sanie suną po powierzchni prerii z szybkością maszyny parowej. W kilka chwil pan Fogg dobił targu z właścicielem szalupy lądowej. Wiatr był pomyślny, wiał od zachodu. Śnieg stwardniał i Match obiecywał w kilka godzin dowieść pana Fogga na stację Omaha. Tam zatrzymuje się dużo pociągów i jest wiele dróg prowadzących do Chicago i Nowego Jorku. Odzyskają na pewno stracone godziny. Trzeba się tylko prędko decydować. Pan Fogg, nie chcąc wystawiać pani Audy na zimno i niewygody podobnej podróży, nakłaniał ją, żeby pozostała z obieży światem i z nim powróciła do Europy w wygodniejszych warunkach. Pani Auda nie chciała jednak rozstawać się z panem Foggiem, co bardzo uszczęśliwiło obieży świata, gdyż za nic w świecie nie chciałby pozostawić swego pana w towarzystwie samego Fixa. Co myślał Fix? Trudno odgadnąć. Czy po powrocie pana Fogga z niebezpiecznej wyprawy zmienił o nim zdanie, czy też miał go w dalszym ciągu za zręcznego nicponia?
Nie wiadomo.
W każdym razie spieszył się bardzo do Anglii i okazywał największą ze wszystkich niecierpliwość. O 8 sanki gotowe były do odjazdu. Podróżni zawinięci w ciepłe płaszcze i pledy zajęli miejsca. Rozpięto 2 ogromne żagle i przy podmuchach wiatru wehikuł sunął po stwardniałym śniegu z szybkością 40 mil na godzinę. Odległość dzieląca Kearney od Omaha wynosi w linii prostej 200 mil. Przy sprzyjającym wietrze, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, za 5 godzin dotrą na miejsce. Podróżni, przyciśnięci do siebie, nie mogli nawet rozmawiać. Zimno wzmagane szybkością jazdy odbierało im mowę. Sanie sunęły lekko po szklistej powierzchni jak statek po wodzie. Rozpięto wszystkie żagle.
Jeśli nic się nie popsuje, mówił Match, przyjedziemy.
Dotarcie na miejsce w umówionym czasie leżało w jego interesie, gdyż wierny swym zasadom pan Fogg obiecał mu swoistą nagrodę. Preria, którą sanie przecinały w prostej linii, była gładka jak morze. Można było pomyśleć, że to ogromny, zamarznięty staw. Jechali wciąż prosto, a napotkawszy rzekę Platte, przebyli ją bez trudności, gdyż była skuta lodem. Dotychczas podróż szła doskonale. Można się było obawiać tylko 2 rzeczy. Uszkodzeń sań lub ustania wiatru. Ale wiatr nie ustawał. Przeciwnie. Dął z taką siłą, że zginał maszt przytrzymywany mocno metalową blachą i żelaznymi linami. Liny jak struny instrumentu dźwięczały jakąś żałosną skargą, jakby za dotknięciem smyczka. Sanie szybowały przy dźwiękach tej dziwnej melodii.
Te liny dają kwintę i oktawę, rzekł pan Fok. Były to jedyne słowa, które wymówił przez cały czas trwania podróży. Pani Jauda, troskliwie owinięta w futra i pledy, była zabezpieczona przed zimnem, ile się tylko dało. Co do obieży świata, to z twarzą czerwoną od mrozu wchłaniał w siebie ostre powietrze. Ze swoją naturalną pogodą ducha znów nabrał nadziei, że wszystko skończy się pomyślnie. Zamiast przybyć do Nowego Jorku rano, przybędą wieczorem, można jednak być prawie pewnym, że stanie się to jeszcze przed odjazdem statku do Liverpoolu. Miał wielką ochotę uściśnięcia dłoni Fiksowi, który postarał im się o sanie, lecz jakieś dziwne przeczucie powstrzymywało go. W każdym razie obierze świat, nie zapomni nigdy poświęcenia, na jakie się zdobył jego pan, żeby wyrwać go z rąk siuksów. Narażał swój majątek i życie. Nie, o tym jego służący nigdy nie zapomni. Podczas gdy każdy z podróżnych pogrążony był w swoich myślach, sanie mknęły po śnieżnym kobiercu. Po drodze nie spotkano ani miast, ani stacji, ani nawet fortu. Od czasu do czasu mignęło jak błyskawica jakieś drzewo, którego biały szkielet uginał się pod silnym podmuchem wiatru. Czasami przeleciało stado dzikich ptaków. To znów stado chudych, wygłodzonych wilków, pędząc za saniami, próbowało je dogonić. Wtedy obieży świat wyczekiwał z rewolwerem w ręku, gotów dać ognia w razie ich zbliżenia się. Gdyby jakiś wypadek zatrzymał w biegu sanie, podróżni byliby narażeni na napaść ze strony tych dzikich, krwiożerczych stworzeń. Ale sanie sprawowały się doskonale i wkrótce cała wyjąca banda pozostała daleko za nimi. W południe Macz po pewnych wskazówkach rozpoznał zamarznięty brzeg rzeki Plat. Nic nie powiedział, lecz był pewien, że jeszcze 20 mil, a osiągną stację Omaha. W samej rzeczy nie minęła godzina, gdy zręczny przewodnik, opuściwszy ster, zaczął powoli zwijać żagle i sanie, stopniowo zwalniając bieg. Zatrzymały się przed grupą białych od śniegu dachów. Macz zwrócił się do podróżnych i rzekł: jesteśmy na miejscu. Obieży świat i Fix zeskoczyli na ziemię i zaczęli rozcierać zdrętwiałe kończyny. Pomogli panu Fogowi i pani Audzie wysiąść z sań. Pan Fok wynagrodził wspaniałomyślnie Madża, a obieży świat uścisnął mu rękę jak przyjacielowi. Następnie wszyscy udali się na dworzec Omaha. Zdążyli jeszcze na pociąg, mający niebawem ruszać. Pan Fok i jego towarzysze mieli tylko tyle czasu, żeby wskoczyć do wagonu. Nie zobaczyli nic w Omaha, ale obieży świat sam przyznał, że nie było czego żałować, bo zupełnie co innego teraz ich zajmowało. Z niezwykłą szybkością pociąg przejechał przez stan Iowa, przez miasta Council Bluffs, Des Moines i Iowa City. Podczas nocy przebył Mississippi i przez Rock Island wjechał do Illinois. Nazajutrz, 10 grudnia o 4 po południu, przybył do Chicago już powstałego z ruin i jeszcze dumniej jak dawniej wznoszącego się na brzegach jeziora Michigan. 900 mil dzieli Chicago od Nowego Jorku. Pan Fok opuścił pociąg, by wsiąść do innego. Szybka lokomotywa pomknęła, jakby wiedziała, że dżentelmen nie miał chwili do stracenia. Jak błyskawica minęła Indianę, Ohio, Pensylwanię, New Jersey i inne miasta o starożytnych nazwach. Wreszcie ukazała się rzeka Hudson i 11 grudnia o godzinie 11:15 wieczorem pociąg zatrzymał się na dworcu po prawej stronie rzeki. Statek China, udający się do Liverpoolu, odbił od brzegu 45 minut temu.